Jaka sprawa została zaproponowana przez Was tutaj obecnych, o której chcieliście, żeby więcej powiedzieć, to w jaki sposób te współczesne media wpływają na małżeństwo, na rodziców, bo wczoraj mówiliśmy o wpływie mas mediów na dzieci, na młodzież, ale też widzicie, że tutaj jest to problem także dorosłych. I bez wątpienia wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, bo to od tego wczoraj zacząłem, że fundamentem waszego trwania, waszego powołania, trwania tu na ziemi, waszego powołania jest wypełniać wolę Bożą. Jeżeli komuś Pan Bóg dał powołanie do tego, żeby być ojcem, matką, żeby tworzyć małżeństwo, to waszym zadaniem jest jak najlepiej przeprowadzić to właśnie, co Pan Bóg wam zadał. I to jest trudna droga, droga, która jest drogą wymagającą, droga krzyża na wielu poziomach i równocześnie jest to drogą wielkich łask, które Pan Bóg wam daje. Wielu pociech. Jest to droga wyjątkowa, bezwzględnie. Droga wielkiego błogosławieństwa. Ale też, jak powiedziałem, jest to tak zwany skarb, który trzyma się w glinianym naczyniu, a więc trzeba się z nim obchodzić bardzo, bardzo ostrożnie. Bez wątpienia szatan dzisiaj uderza w rodzinę, uderza w małżeństwo właśnie po to, żeby uniemożliwić Panu Bogu przeprowadzenie tego planu, jaki ma względem nas, ludzi, ludzkości, czyli budowania Królestwa Bożego. I szatan na przestrzeni wieku posługuje się różnymi narzędziami, aby rozbijać rodziny, małżeństwo, właśnie te najistotniejsze z punktu widzenia Boga przestrzenie, w których On jest obecny i w których działa. I odkąd tylko pojawiły się media, szatan wykorzystuje media jako swoje narzędzie do rozbijania rodzin i małżeństw, do oddalania ich wzajemnie od siebie. Nie chcę tutaj demonizować, podkreślę, chyba jestem ostatnią osobą, bo jak widzicie, sam się posługuję tymi mediami i mam wrażenie, że przez te właśnie media, czy przez ten mój kanał dużo ludzi korzysta i wraca do Pana Boga, ale my ze wszystkiego musimy się nauczyć korzystać w taki sposób, żeby było dobro dla naszego powołania i dla osób, którzy są blisko nas. Bo nawet korzystając z tego, co my nazywamy tak zwanymi katolickimi mediami, korzystając z nich, jeżeli będziemy korzystać niewłaściwie, bez umiaru, to również Bogu się podobać nie będzie i to może doprowadzić do rozpadu związku małżeńskiego. Co z tego, że jakiś mąż czy jakaś żona będzie przez kilka godzin dziennie wsłuchiwać się w najbardziej wartościowe konferencje w internecie, jeśli później okaże się, że nie ma czasu, żeby porozmawiać ze swoją żoną, ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi, że po prostu się od nich oddala. Takie przypadki niestety także są. Więc można z mediów korzystać dobrze, można korzystać źle. I szatan to wykorzystuje. Łatwiej rzucić mu żer dla tych, którzy są od Boga daleko, którzy są w jakiś sposób przetrąceni moralnie, którzy niewiele przywiązują uwagi do tego, czym się karmią. I dla takich ludzi będzie właśnie przemoc, będzie pornografia, erotyka i tak dalej, czyli ten najniższy żer. Pamiętam, jak jeden egzorcysta mówił, w sumie cytując złego ducha, który wypowiadał to przez usta osoby opętanej, że dlaczego szatan tak chętnie wchodzi w życie ludzi właśnie wykorzystując na przykład pornografię. I szatan mu odpowiedział przez usta osoby opętanej, bo ludzie są tak głupi, że wciąż się na to dają nabrać. Czyli wiedzą, że to jest złe, ale i tak to władują się. I łatwy dostęp do duszy człowieka i szkody wyrządzane na wielu, wielu poziomach życia tego człowieka. Szatan mówi, bo ludzie są tak głupi, że i tak w to wejdą. Wiemy, że coś jest złe, ale jesteśmy tak głupi, że będziemy się w to ładować. Proszę zobaczyć, jak perfekcyjnie zostało nazwane istota naszego problemu. Właśnie, nasza głupota. Człowiek staje się głupi, kiedy oddala się od Pana Boga. Prosta sprawa. Jeżeli chcemy być mądrzy, musimy się zbliżać do Pana Boga, bo sami z siebie to jest tylko pustka i głupota. Im bliżej Boga, tym więcej mądrości. A do Boga się zbliżyć to jest wysiłek. To jest czas, który musisz Mu poświęcić. Tak samo chcesz się zbliżyć do jakiegoś człowieka, zbliżyć się do żony, do męża, musisz Mu poświęcić uwagę, musisz Mu poświęcić czas. To nie jest tylko wiedza, którą wyczytasz z książek czy z ciekawych konferencji. To jest Twój czas spędzony przed Bogiem. A więc na gruncie modlitwy i zbliżania się do Pana Boga Ty nabierasz pewnej mądrości. jak mądrze funkcjonować w swoim powołaniu, w swoim małżeństwie, jak mądrze korzystać z tego, co może być jakimś pożytecznym środkiem dla rozwoju rodziny, czyli właśnie komputer, internet, telefon komórkowy. Ale jeżeli zabraknie tej bliskości, bliskości względem Pana Boga, to bardzo szybko dojdzie do jakichś nadużyć. Czasami nawet jeżeli człowiek jest blisko Pana Boga, to i tak coś tam przekręci, jak to się mówi, popełni jakiś błąd. I dlatego dobrze jest, żeby była obok jakaś osoba, która będzie mu towarzyszyć. I to na przykład jest kapłan, to jest spowiednik, czasami to jest kierownik duchowy, czyli właśnie jakiś taki duchowy przyjaciel, wobec którego jesteśmy szczerzy i jesteśmy w stanie mu powiedzieć uczciwie, gdzie jest nasz problem, z czym sobie radzimy, a z czym sobie nie radzimy. I jeżeli tylko jest jakieś obopólne zaufanie i pokora, to wtedy taka osoba z zewnątrz może powiedzieć: słuchaj, tu jest twój problem, z tego powinieneś zrezygnować. Wiele osób prosiło mnie na przykład o kierownictwo duchowe, ale naprawdę mało kto wytrwał, bo ciągle jest próba usprawiedliwiania swoich różnych wyborów, zła, w które się wchodzi, ale no tak się nie da iść do przodu. To tutaj musi być coś bardzo radykalnego. Więc wracając jakby do tego pierwotnego punktu, wciąż musimy mieć oczy otwarte na to, co nas otacza, czemu poświęcamy nasz czas, czy to przypadkiem nie stało się narzędziem złego ducha, który wykorzystuje naszą głupotę, naszą nieuwagę i nieroztropność, żeby nas oddalić od siebie. Bo właściwie o to mu chodzi. Oddalić od siebie małżonków, przekierować ich uwagę. Sprawić, że z tego zakochania, czyli wpatrzenia się w drugiego człowieka, ale mam tu na myśli to pragnienie jego dobra, zaczniemy szukać jakiegoś innego dobra. Przekierowujemy naszą uwagę na jakieś niebezpieczne rejony. I pamiętajcie, że w małżeństwie pierwszą osobą, która może być przez Pana Boga użyta, żeby nami wstrząsnąć, żeby nam powiedzieć, że mamy jakiś problem, będzie zawsze współmałżonek. I tutaj trzeba wielkiej pokory, żeby uznać, że właśnie Bóg przemawia przez usta mojego współmałżonka, kiedy mąż czy żona mówi tobie: słuchaj, za dużo siedzisz w tym komputerze, za dużo czasu spędzasz, nie wiem, w grach komputerowych albo w serialach. To może powiedzieć mąż żonie, a żona mężowi właśnie o tych grach komputerowych. Za dużo siedzisz w tym telefonie. To jest niepotrzebne, nie masz dla nas czasu. Ty przypadkiem nie jesteś uzależniony. Tutaj potrzeba wielkiej pokory, żeby uznać, że być może Bóg powiedział to do mnie ustami żony, męża, a czasami nawet też i dziecka. Niech to będzie zawsze taki moment, kiedy zapala się to żółte światełko i być może Pan Bóg posłużył się nim, ja bym coś z tym zrobił. Jeżeli moi bliscy to widzą, to znaczy, że najprawdopodobniej jest tutaj jakiś problem. Nasz problem polega też na tym, że my zawsze usprawiedliwiamy nasze nadużycia, że to jest konieczne, że to jest potrzebne, że to dla pracy, że to dla zarobku, dla dobra rodziny i tak dalej. Tylko jeżeli my właśnie nie będziemy blisko Pana Boga, który pokaże nam z Jego perspektywy, czy to rzeczywiście jest dla nas dobre, że my ciągle wisimy na tym telefonie, że ktoś na przykład potrafi ze mszy świętej wychodzić, bo zadzwonił jakiś ekstra ważny telefon, bo ja z tym się niestety ciągle borykam jako kapłan. Widzę, że ktoś nagle się tutaj zaczyna macać po kieszeniach, bo mu tam telefon wibruje i szybko pędzi za drzwi kościoła, no bo wiem, że on wtedy ten telefon odbiera i rozmawia. I później wraca do kościoła, no i udaje wielkie skupienie. A znowu tylko czeka na jakiś tam kolejny telefon. No to z takiego funkcjonowania nic nie będzie. Tutaj, jak powiedziałem, trzeba umieć spojrzeć oczami Pana Boga na to, czy ja też nie wmawiam sobie, że coś dla naszego dobra tak naprawdę to rozbija jedność rodziny i rozbija relacje i także relacje z Bogiem. Więc bądźmy pokorni i módlmy się o pokorę. To jest taki drugi ważny temat, który warto sobie zapamiętać, jeżeli chcemy uporządkować sobie miejsce mediów w życiu rodzinnym i małżeńskim. Pierwsze to, żeby być blisko Pana Boga i korzystać z Jego mądrości. To jest modlitwa o dar mądrości do Ducha Świętego. A drugi to jest właśnie, myślę właśnie, modlitwa o pokorę dla siebie. Każdy z nas tego bardzo potrzebuje, żeby umieć reagować, kiedy Bóg tą pierwszą drogą usiłuje wpłynąć na zmianę naszego myślenia. Bo kolejne środki, którymi Bóg się posłuży, mogą być dla nas już bardziej bolesne. To jest już jakiś rodzaj ochłodzenia relacji ze strony męża, żony. To są problemy, które pojawią się ze strony dziecka, które też może przez zmianę swojego zachowania zakomunikować ojcu, matce, Nie interesujesz się mną? Nie masz dla mnie czasu? No to zobacz, co ja potrafię. To się w końcu mną zainteresuj. Większość młodych ludzi, którzy zaczyna robić głupoty, mówi, bo chciałem zwrócić uwagę ojca i matki na mnie. Bo już mnie nie zauważają, bo nie mają na mnie czasu. Autentycznie tak często się tłumaczył. I wierzę im. Wierzę, że tak właśnie jest, ale no, zdajmy sobie sprawę z tego, że to nie jest najroztropniejsze z ich strony, że tak właśnie postępują, ale jednak jeżeli Pan Bóg to dopuszcza, to też, żeby wstrząsnąć czasami rodzicami. Więc modlitwa o pokory jest bardzo ważna. I dalej, jeżeli już mówiliśmy o tych darach Ducha Świętego, a o nich jeszcze chciałbym dzisiaj trochę więcej powiedzieć, to trzeba się też modlić o dar umiejętności, czyli umiejętnego korzystania z tego, co mamy. Czy to rzeczywiście jest używane w taki sposób, jak być powinno. Tutaj przechodzimy właśnie do tego, jakim pożytecznym, myślę, w rodzinie, w małżeństwie może być narzędziem telefon komórkowy, bo można zareagować bardzo szybko na to, co się tam dzieje, gdzie pilnie potrzeba tej pomocy, bo można mieć ze sobą kontakt niskim kosztem, gdzie kiedyś to było bardzo utrudnione, szczególnie jeżeli współmałżonek wyjechał gdzieś dalej, za granicę i te rozmowy były no właściwie kiedyś, jeszcze do niedawna niemożliwe ze względu na koszty. Dzisiaj praktycznie nie wiążą się z żadnymi kosztami, wystarczy tylko dostęp do internetu. Można by tutaj podać jeszcze wiele argumentów, gdzie ten telefon jest jakimś dobrem, no ale zdajmy sobie sprawę z tego, że kiedy te rozmowy stały się nielimitowane i to rozmowy praktycznie przeprowadzane na całym świecie, to z tym wiążą się różnego rodzaju pokusy, zagrożenia. I tak jak kiedyś to jednak człowiek liczył się z kosztami takich rozmów, tak dzisiaj przeprowadza je zupełnie bezmyślnie. No i po pierwsze strata czasu, po drugie łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji, które w małżeństwie właściwie nie powinny istnieć. Bo to trzeba sobie ustawić, że w małżeństwie dla męża zawsze ma być najważniejsza żona, a dla żony mąż. I jeżeli żona, mąż zauważają, że w ramach telefonu pojawił się jakiś taki przyjaciel, kolega, koleżanka, z którym więcej czasu rozmawiam przez telefon niż z własnym mężem, żoną, to jest w tym już jakiś nieporządek. Jeżeli ktoś tutaj próbuje to jakoś usprawiedliwić, tak jak niedawno taka pani mówiła mi, że ma takiego duchowego przyjaciela, z którym rozmawia sobie o Bogu, o wierze, bo mąż w ogóle się nie nadaje do prowadzenia takich rozmów, bo jest z dala od Pana Boga, to no, musiałem z nią porozmawiać, czy ona słusznie postąpiła, czy będzie z tego dobro małżeństwa, bo ona sobie znalazła takiego duchowego przyjaciela. Ona mówi, to jest tylko przyjaciel. Ja mówię, no diabeł nie takiego potrafił rozłożyć na łopatki, że to jest tylko przyjaciel, przyjaciółka, ale to na tym etapie może tak, ale potem to może być już inny etap i to już będzie poważniejszy problem. I z takimi przypadkami miałem do czynienia, że coś pierwotnie wydawało się być dobrem, ale jeżeli to zostało wyrwane z kontekstu jakichś bezpiecznych relacji, kiedy temu się poświęca za dużo czasu, uwagi, no to później dochodzi do jakiegoś przywiązania nieuporządkowanego i to uderzy później w rodzinę, w małżeństwo, bo ten mąż czy żona opuszczony no zacznie myśleć sobie, no ona kogoś tam ma. I chociaż się tłumaczy, że to jest bezpieczne, że to tylko jest taka duchowa pomoc, to jednak zbyt duch wykorzysta właśnie ten brak zainteresowania, zazdrość, aby rozbić małżonków, oddalić ich od siebie. A więc tutaj zwracajmy uwagę na to, ile czasu poświęcamy komuś w związku z telefonem. Czasami mogą to być osoby z pracy, czasami jacyś tam starzy koledzy, koleżanki. Pamiętam przykład jednego małżeństwa, gdzie no, właściwie się rozstali ze sobą. Nie wiem do końca, czy mieszkają ze sobą, czy nie. Bo no, jak to dzisiaj łatwo przez internet znaleźć i odnowić te stare relacje, przyjaźnie. Otóż tej mojej znajomej nagle się przypomniał jakiś kolega ze szkoły średniej, dawna sympatia, chodzili ze sobą przez jakiś czas. Później nie mieli ze sobą zupełnie kontaktu. No, on gdzieś tam ją wyszukał w internecie i bardzo szybko wysłał wiadomość, no bo to jest bardzo proste. Dziś to nie tak jak kiedyś, że no, był problem ze znalezieniem numeru telefonu, no to dzisiaj to jest bardzo proste. Przez komunikator, przez Facebooka zaczął tam do niej coś pisać, jej się coś tam przypomniało i koniec. I utopiła się bardzo szybko. Jedno spotkanie, drugie. Człowiek nie ma władzy nad emocjami. Pamiętajmy, że to jest sprawa, nad którymi do końca nie mamy kontroli. Im więcej będziemy mieli relacji z Bogiem i modlitwy, to ta kontrola w jakimś sensie będzie możliwa, ale jednak zawsze w tej sferze emocji musimy pamiętać, że jesteśmy bardzo słabi. I naprawdę niewiele trzeba, żeby wrócić w stare bagno. Jeśli ktoś chce znaleźć takie teologiczne, jezusowe podparcie tego, co mówię, to polecam pisma Alicji Lęczewskiej. I tam Pan Jezus bardzo często jej mówi, kiedy na przykład Alicja Lęczewska zastanawiała się, kojarzycie, o kim mówię, tak? Ta polska mistyczka. Pytają, co ma zrobić ze starymi zdjęciami. I tam można podejrzewać, że tam chodzi o jakieś stare jakieś tam relacje, które miała przyjaciół. I Jezus mówi, spal to, po co ci to? Dobrze wiesz, że to obudzi w twoim sercu stare emocje, które nie prowadziły wtedy na tym etapie do Boga, tylko właśnie do grzechu. A więc mówi, wyrzuć to, spal to jest ci niepotrzebne. Ktoś mówi, na pamiątkę sobie zostawi. To ta pamiątka czasami no, może wprowadzić w jakieś bagno. Zwłaszcza, jeżeli tutaj gdzieś jesteśmy słabi. A więc przez łatwość nawiązywania kontaktów, prostotę, można wejść w coś, co będzie później bardzo trudne do wyhamowania. I tak jak powiedziałem, roztropność współmałżeńska, czyli zdrowe zareagowanie żony czy męża na to, że współmałżonek zaczyna się pakować w jakąś taką niezdrową relację, która pochłania dużo czasu, może doprowadzić do potężnego kryzysu. Ale też w drugą stronę. Nie może też być czegoś takiego, co nazywamy zawłaszczaniem małżeńskim. To jest już pochodna od zazdrości, że mąż, żona chcą mieć tego drugiego tylko dla siebie. Takie coś pojawia się u osób, które są bardzo poranione, są zakompleksione, które same wzrastały w rodzinach, w małżeństwach, który był poważny problem. Jakiś czas temu powiedziałem konferencję o chorych matkach i chorych ojcach. Jakbym teraz pociągnął ten wątek, to przepadłbym na 20 minut, więc niekoniecznie. To może się on tam pojawi gdzieś w internecie, ale tak dosłownie w paru zdaniach. Każdy z nas miał swoich rodziców i czasami bywa tak, że ci rodzice nie do końca byli uporządkowani w różnych sprawach i później w ich osobach ujawniły się różne wady, które niestety oni potrafią przeprojektować na swoje dzieci. W przypadku kobiet to są tego rodzaju zjawiska, że tak zwana królowa matka, kobieta Mastercard, która była wychowywana jako taka mała gwiazdeczka w domu, wychuchana i ona wzrasta w takim wielkim poczuciu pychy swojej wartości, ale takiej chorej wartości, kiedy ona wejdzie w małżeństwo, to wszyscy mają wokół niej skakać. I tam trzyma wszystkich na krótkiej smyczy, bo ona chce być w centrum, ona chce być taką gwiazdą. I ona później okropnie rani swoje dzieci, współmałżonka na wielu poziomach, bo ona chce być w centrum, potrafi ich gnoić, jeżeli tylko trzeba, bo nikt nie może błyszczeć jaśniej niż ona. Jeżeli mąż się czymś pochwali, to tylko usłyszy krytykę. Jeżeli dziecku się coś uda, to znowu będzie skrytykowane przez tą Mastercard matkę, bo to przecież ona jest w centrum. Ale też podobne zjawisko może zaistnieć na innym poziomie, jeżeli taka kobieta wzrastała w środowisku patologicznym na przykład, w środowisku, gdzie był alkohol, gdzie ona sama nie otrzymała uwagi, miłości, bo ojciec czy matka byli utopieni w alkoholu, gdzie właśnie ona od najmłodszych lat słysza, że jestem głupia, beznadziejna, do niczego. Ona potrafi później jako matka, jako żona tak się przykleić do swojego męża albo dzieci, że ani o krok nie odpuści, nie opuści, nie pozwoli im wyjść na świat, bo ona szuka cały czas, właśnie jest tak przyklejona, bo boi się tego odrzucenia, tak jak była odrzucana przez całe swoje dzieciństwo, że właśnie w takich przypadkach, to zobaczmy, to jest jedna relacja, to jest taki drugi poziom, kiedy jest rodzina, jest ten telefon, jakiś kontakt przez przeszłości, czy nawet teraźniejszy, to ona nie wypuści o krok, to tam będzie śledztwo, piekło na ziemi, bo jak mógł się pojawić ktoś? I od razu wartościowanie siebie, to jestem gorsza, to on szuka sobie, czy ona szuka sobie kogoś innego. I wtedy taki człowiek nie ma prawa do tego, żeby trwać w jakichś innych relacjach. Ja niestety miałem takich paru znajomych, koleżanki, które naprawdę były fajne i tak dalej, ale weszły w relacje małżeńskie na przykład z takimi niedowartościowanymi mężami i w drugą stronę też, bo to dotyczy obu stron, że były takie właśnie kobiety niedowartościowane. Oni tak zawłaszczają później tego współmałżonka, swoje dzieci, że tam nie ma prawa się pojawić nikt obok. I tak jak kiedyś mieliśmy jakieś tam relacje, na przykład co jakiś czas się odwiedzaliśmy czy coś, to ja wiem, że ja teraz tam nie wchodzę w ogóle, nie dzwonię, nie odwiedzam, bo zaraz jest mnóstwo pytań, które ta druga strona odpowiada, a kto to jest? A to jest ksiądz. Ksiądz? A co ten ksiądz zrobi u ciebie? A czego od ciebie chce? A po co? A ty nie słyszałeś, że księża też mają nieuporządkowania swoje? I tak dalej. I ja nie mam ochoty tam przychodzić, spotykać się, bo po co mam być jakimś źródłem problemów czyjś. Ale niestety tak jest. Że później ta biedna kobieta jest sama w tym małżeństwie, czy biedny mężczyzna sam, bo żona jest taka właśnie zaborcza. I tam nie ma prawa się pojawić. Jest awantura każdy telefon, o każdy jakiś tam kontakt. To jest chore, to jest złe, to nie może tak być. Ale tak jest, bo tam coś było w dzieciństwie nieuporządkowanego. A więc na to trzeba zwracać uwagę. U mężczyzn często w dzieciństwie też może się pojawić, mogą się pojawić różne problemy, które potem na przykład przekierują się na przykład w stronę przemocowości, tego problemu narcyzmu. Że taki mężczyzna, on później przez całe swoje życie, on chce rządzić, on chce dominować, on chce zawłaszczać. Na ten temat dzisiaj dużo się mówi, bo to są też przyczyny, dla których rozpada się niejedno małżeństwo. Ale też, jeżeli tam pojawią się jakieś relacje, ktoś obok, to tam jest po prostu wojna na całego, na wyniszczenie. To wtedy taki narcyz, przemocowiec traktuje jakąkolwiek osobę, która się pojawi tam w otoczeniu, jak skończonego wroga. I to jest wojna po prostu na wyniszczenie, więc podsumowując, media plus nieuporządkowanie żony czy męża wynikające z przeszłości, z chorej psychiki, ze zranień, to nieraz jest taki kanał, takie bagno, które natychmiast wykorzysta zły duch, żeby doprowadzić do oddalenia od siebie małżonków. A więc te środki współczesnej komunikacji, które upraszczają relacje, mogą znacznie skrócić i zaognić konflikty między małżeństwami, między małżonkami, jeśli są tam jakieś nieuporządkowane sprawy z przeszłości. I tutaj musicie zwrócić bardzo dużo uwagi na to, co się działo w waszej przeszłości i co dzisiaj zauważacie u siebie jako jakieś nieuporządkowanie, szczególnie jeżeli to jest na przykład sprawa dotycząca zazdrości czy nadużywania tych relacji, bo jesteś niedoceniony w małżeństwie, więc szukasz sobie zastępczego kolegi, koleżanki, żony czy męża, takiego duchowego przyjaciela i potem odchodzisz od swoich bliskich. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, takie drugie niebezpieczeństwo, to ja uważam oczywiście sprawa związana z promocją erotyki, pornografii w internecie. To najszybciej zniszczy relację małżeńską. Ilekroć przychodzi ktoś do mnie do konfesjonale i jest mężem czy żoną i spowiada się, że ma tutaj w tej materii problem, to ja mówię, czy tobie zależy na dobru małżeństwa, bo jeżeli tak, to zacznij nad tym pracować, żeby się z tego uwolnić. Nie może być zgody na to, żeby trwać w nałogu pornografii, w oglądaniu tego rodzaju treści, ale także masturbacji, samogwałtu, który nieraz się ciągnie przez całe dziesiątki lat, szczególnie u mężczyzn, ale to też jest problem kobiet, też jest problem dziewcząt. Nie łudźmy się, że to jest tylko problem mężczyzn. Jeżeli ktoś twierdzi, bo usłyszał gdzieś w internecie, to jest normalne, to nie jest normalne. To nie trzeba w internecie, to nieraz w szkole dzieci słyszą, młodzież, to jest normalne zachowanie. Tego się nie trzeba bać. Ktoś wam mówił, że to jest grzech. Nie, to nie jest grzech, to jest normalne, możecie tak robić. I biedak się już później tak w to wkręcił, że on wie, że to nie jest normalne, bo to mu szkodzi, że nie potrafi normalnie funkcjonować i później mimo wszystko no, musi się sam zmagać, bo mu nikt nie chce pomóc. Pójdzie do jakiegoś psychologa czy jakiegoś terapeuty i on mówi mu, to nie jest problem. To z tym trzeba żyć po prostu, z tego trzeba się cieszyć. No i nie znalazł tej pomocy i nie wie, gdzie jej szukać. No, pół biedy, jeżeli trafi na kapłana, który mu tam da jakieś takie wskazówki, jak sobie z tym radzić, ale to potem rozwala małżeństwo. No niestety nieuporządkowane korzystanie z tego rodzaju materiałów, źródeł dotyczących tak zwanego życia seksualnego, one bardzo wpływają na małżeństwo i nieraz spotykam się z małżeństwami, które przychodziły z takim żalem, no to najczęściej to są sprawy, które gdzieś tam w jakichś prywatnych rozmowach wychodzą, ale czasami też w konfesjonale, że żona czy mąż nie może funkcjonować normalnie w życiu, w pożyciu małżeńskim, w tych zbliżeniach małżeńskim, ponieważ jest tak poraniona w tej dziedzinie przez swojego męża, który wtopił się w pornografię i pod wpływem tej pornografii wchodzi w jakieś dewiacje, bo ma jakieś tam chore pragnienia i żona oczywiście nie chce ich spełniać, bo wie, że są złe, że są szkodliwe. Ona nie chce być traktowana jak taki przedmiot wyżycia seksualnego i ona unika później tych zbliżeń małżeńskich. No to później się zaczyna jakiś poważny problem, bo bo dla niej to jest trauma, każde zbliżenie małżeńskie, z której ona wychodzi później przez długie dni, tygodnie, a z drugiej strony ten współmałżonek wciąż się tego domaga i mówi, że no, jeżeli nie potrafisz mnie zaspokoić, to ja sobie znajdę kogoś innego, kto mnie zaspokoi. Najczęściej ktoś taki już jest. W momencie, jak się pojawia groźba, to znaczy, że już ktoś taki jest. To jest 90% przypadków, to już jest pewnik. I przypadkiem, żeby ktoś nie pomyślał, że jeżeli ja podaję przykład, że jakaś kobieta jest poraniona, a mąż nadużywa, to nie znaczy, że to jest problem mężczyzn, bo to często też problem kobiet, które też są dzisiaj psute, są zepsute przez swoje koleżanki z pracy, przez mass media, że ta tak zwana wyzwolona kobieta, wolno jej wszystko, powinna mieć wielu partnerów, nie musi mężowi mówić o wszystkim i to nawet jest dla niej wygodne, bo z reguły mąż się nie domyśli, że żona ma tam jakiegoś kolegę w łóżku innego. Kobiecie jest łatwiej domyślić się, bardzo łatwo się domyśli, że mąż ma kogoś, ale mężczyźnie jest trudniej. Ona to wykorzysta. I ona jest przekonana, że tak wolno, bo koleżanki na przykład ją wyśmiewają. To nie muszę daleko mówić. Podejrzewam, że tutaj by się zaraz znalazła jakaś pani, może to potwierdzić, czy jeżeli w pracy przyznała się, że cały czas... Inaczej spytam. Której z was zdarzyło się w pracy, że została wyśmiana przez swoje koleżanki, że cały czas ma jednego faceta, który mu jest wierny? Czy zdarzyło się tak? Ręka do góry. Tutaj. No, niezwykle tolerancyjne środowisko niemieckie. Już tu się nawet pytań nie pojawia. No, jest jedna, o dwie nawet. O, jest odwaga jakaś. To podejrzewam, że jeszcze z 10 by się podniosło. Więc słuchajcie, w Polsce to jest po prostu problem. No, przynajmniej tam, gdzie ja jestem, w Wielkopolsce, Poznań, okolice, no to przecież tam ciągle się spotykam z tym, że przychodzą do mnie mężczyźni, kobiety i mówią, że no proszę księdza, to ja już jestem dinozaurem. Dlaczego? No bo w pracy to się ze mnie śmieją, że ja wciąż jestem z tą samą żoną czy z tym samym mężem. I że jeszcze, nie daj Boże, mamy mieć dzieci. No to ty jesteś jakimś... Jesteś patologią. Jesteś patologią po prostu. Masz jednego męża czy żonę. To jest nienormalne, co przecież jest normalne. Tak to dzisiejszy świat odbiera. Ale to się wszystko wzięło właśnie z tego zepsucia moralnego. A najprostszą drogą do zepsucia moralnego jest po prostu karmić się tym. I najłatwiej człowieka i najszybciej można zniszczyć właśnie erotyką, pornografią. Wiedzą o tym producenci tego rodzaju treści, bo to jest potężny biznes, który jest powiązany nie tylko z tego rodzaju treściami, ale później też na przykład ze środkami antykoncepcyjnymi, z przemysłem aborcyjnym, który też przecież korzysta na tym, że bardzo szybko dochodzi do takich przypadkowych zbliżeń, niechcianych ciąż, no więc ktoś, żeby to ukryć, to bardzo szybko chce się tego dziecka pozbyć, więc jest aborcja, oczywiście później ogromne poranienia, które idą gdzieś tam w małżeństwie i no dramat. Jakiś czas temu też na moim kanale jest taki wykład, który przeprowadziłem właśnie o aborcji, właściwie o syndromie poaborcyjnym u kobiet. Ja naprawdę polecam, żeby go sobie przesłuchać. Nie wiem, czy mi się tak uda na szybko znaleźć tytuł tej konferencji, ale uwierzcie mi, że bardzo wiele kobiet ma ten problem w sobie, nosi i nigdy się do niego tak nie przyzna od razu. Może gdzieś tam ktoś jest w stanie ten temat dostrzec. Może jak się ktoś pochwali, że ten problem się pojawił, ja tak na szybko usiłuję znaleźć ten temat. No to była jedna z konferencji, którą chyba miesiąc temu umieściłem w internecie. Warto ją sobie przesłuchać. To nie jest taki temat, który te kobiety, które dokonały aborcji, poniża, niszczy, piętnuje, tylko właśnie ta konferencja usiłuje zrozumieć te kobiety i przez to zrozumienie, dlaczego doszło do tej decyzji, usiłuje im pomóc. No, ale właśnie widzę, że jak na złość nie jestem w stanie teraz tej konferencji znaleźć, więc jeżeli ktoś będzie miał możliwość, żeby sobie gdzieś tam przeszukać ten mój kanał, to może będzie łatwiej, ale jeszcze zobaczmy, może gdzieś tam się to tutaj znajdzie szybko. W ogóle odnośnie tych poranień z przeszłości, ich wpływ, zrozumieć kobietę po aborcji. Zrozumieć kobietę po aborcji. Taka konferencja, tak sobie to wpisać w wyszukiwarce YouTube, to dużo, dużo pomoże. No właśnie. Więc tego rodzaju treści, one wprowadzają nas w takie życiowe błędy, które ciągną się za nami przez całe życie. To też zbytów wykorzysta. I tak jak mówiłem, że w tym pożyciu małżeńskim niestety to wszystko wyjdzie na wierzch. Myślę, że kobieta wyczuje zepsutego mężczyznę i mężczyzna wyczuje zepsutą kobietę w tym względzie i to potem może zrujnować małżeństwo. Problem antykoncepcji często jest niestety, który jest grzechem ciężkim, który niszczy małżeństwo, który wprowadza olbrzymie zło, a które jest niestety bardzo rozpowszechnione. On się bierze stąd, że jedna strona nie potrafi panować nad swoją seksualnością. Ona chce zawsze, ona chce wszędzie, w każdej sytuacji. W normalnej sytuacji małżeńskiej trzeba czekać na sprzyjające okoliczności. Trzeba umieć panować nad sobą. I to jest normalne, jeżeli człowiek się nie pobudza z zewnątrz. Ile razy ja słyszałem o sobie jako kapłan, że ja jestem patologią, bo żyję w celibacie. Ksiądz, że człowiek, który nie współżyje, jest nienormalny. Tak coś takiego słyszę. Ja mówię, ja jestem normalny. Normalnie człowiek, jak się nie pobudza, to może normalnie zdrowo funkcjonować, bardzo twórczo. To jest znaka normalności. Człowiek nienormalny, czyli właśnie żyjący cały czas pod wpływem jakichś bodźców, to on żyje nienormalnie, bo nie potrafi się skupić, nie jest twórczy, nie potrafi funkcjonować sam, bo zaraz dostaje jakiegoś szału. To są właśnie znaki, że to jest właśnie nienormalne. Grzech jest nienormalny, to jest definicja grzechu. Samoszkodzenie. I nic tak człowieka nie szkodzi, nie niszczy, jak właśnie dotyka pornografia. Jeżeli ktoś siedzi w tym w małżeństwie, to zniszczy siebie, współmałżonka zniszczy swoje dzieci. Nie będzie w stanie normalnie wychowywać swojego syna, swoją córkę. To zawsze gdzieś tam wyjdzie. I tu nie może być na to zgody. Jest olbrzymi problem, kiedy jedna ze stron w małżeństwie widzi, że druga w tym siedzi, wręcz się do tego przyznaje, wręcz się z tym obnosi, bo takie przypadki też widziałem, spotykałem się z nimi, że ktoś ostentacyjnie sobie ogląda tego rodzaju treści przed żoną, przed mężem i uważa, że wszystko jest okej. Okay. I to jest wtedy prawdziwy krzyż. Tylko pamiętajcie, że przed ślubem naprawdę było dużo możliwości, żeby stwierdzić, czy ten kandydat na męża, czy na żonę ma w tej dziedzinie problem. Bo jeżeli on tego nie uzdrowił i wszedł w małżeństwo, to zafundował krzyż sobie i współmałżonkowi. A często przed ślubem przymyka się na to oczy. Przymyka się oczy, że chłopak, dziewczyna prą do tego seksu, że obydwoje zupełnie za nic mieli czystość przedmałżeńską i teraz muszą za to płacić. Bo wystarczyło zachować tylko tę czystość, żeby przekonać się, zobaczyć, czy ta druga osoba potrafi nad sobą panować. Jeżeli to małżeństwie wyszło, to musi być z jednej strony przyznanie się, że tak, mam ten problem, potrzebuję pomocy, a z drugiej strony pokora, aby być przy małżonku, kiedy on ten problem ma i potraktować to jako chorobę. I że w zdrowiu i w chorobie chce być przy mężu, przy żonie i chce mu pomóc w tym. Tu od obu stron wymagane są bardzo konkretne działania, no, które wiele ich kosztują. Ale ważne jest to, żeby ta strona, która ma problem, po prostu się potrafiła do tego przyznać i podjąć terapię. A często ta terapia polega na tym, że na jakiś czas trzeba wywalić wszystko, co było źródłem tego zła, grzechu. Odcięcie od komputera, od internetu, od telefonu komórkowego, no to nie jest proste. Ale jeżeli ktoś chce, to wyjdzie z tego. Zmieni smartfona na jakiś ten najprostszy telefon, tylko do dzwonienia i do SMS-ów, bez internetu. Naprawdę dzisiaj nie jest proste. Ale jest to możliwe. Jak powiedziałem, komputer tylko gdzieś w jednym miejscu, jeżeli jest konieczny w domu publicznym, gdzie zawsze można sprawdzić. No, różne są możliwości. Ale właśnie dzisiaj ja bym wskazał właśnie tego rodzaju treści jako coś, co najłatwiej prowadzi do rozbicia jedności małżeńskiej. I tutaj kompromisów być nie może, bo nawet te takie najbardziej popularne seriale na Netflixie czy na jakichś innych platformach streamingowych, no one są niestety tak tworzone, bo to przyciąga uwagę, żeby zawsze tam jakaś jedna ze dwie scenki z tą nagością. I to, no nie oszukujmy się, działa. Działa to zawsze gdzieś coś tam zostawia, jakiś ślad w pamięci, człowiek się tym potem karmi. Szczególnie wtedy, kiedy jest zmęczony, kiedy jest zestresowany, kiedy jest przemęczony, to już powiedziałem, i kiedy jest rozleniwiony, kiedy jest przejedzony, jak to się mówi, że demony chodzą parami, grzech obżarstwa zawsze chodzi w parze z grzechem nieczystym, z demonem nieczystości. To zawsze idzie ze sobą w parze, więc w takich momentach diabeł to wywali, co jest w naszej głowie, co tam zostało. Jedynie, tak jak powiedziałem, Pan Jezus może oczyścić naszą pamięć. do takiego stopnia, żeby diabeł tego nie wykorzystywał, żeby tego nie podsuwał. Powiedziałem, adoracja Najświętszego Sakramentu, wpatrywanie się przed Pana Jezus, w Pana Jezusa, to jest najlepsza terapia z tego rodzaju grzechów z przeszłości. Ale zgody na to być nie może. I tu mówię, mógłbym ten temat pociągnąć jeszcze długo, ale no tutaj jeszcze chciałbym omówić inne. A ten czas na tą konferencję mamy do której godziny, żebym sobie pozwolił. Jest przerwa o godzinie, czyli za 5 minut. Dobrze, to zacznijmy tę przerwę 5 minut wcześniej, bo jak wejdę na kolejny temat tych problemów, to już bym musiał przerwać w połowie i pociągniemy tę konferencję dalej, dobrze? Po przerwie.